Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dr Konrad Ambroziak, terapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista interwencji kryzysowej, współautor książek o depresji nastolatków, m.in. depresja nastolatków, jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać, oraz nastolatek a depresja, praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży. Obie książki ukazały się nakładem gdańskiego wydawnictwa psychologicznego. Witam pana w studiu, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, jak może zachowywać się nastolatek, który ma depresję?
Każdy może się zachowywać trochę inaczej, ale faktycznie depresję nastoletnią łatwo pomylić. Depresja generalnie kojarzy nam się ze smutkiem i z przygnębieniem, z obniżeniem napędu. Bardzo często nastolatki z depresji nie są tylko smutne, ale są też rozdrażnione i złe. One są bardziej kłótliwe, nie chcą z nami rozmawiać, mogą trzaskać drzwiami. Bardzo łatwo pomylić depresję ze złym zachowaniem. Albo inaczej, to co nam dorosłym najbardziej rzuca się w oczy, to właśnie to, co nazywamy złym zachowaniem.
Taki nastoletni foch, jakby.
Nastoletni foch, niechęć do obowiązków, niechęć do nauki, na przykład przesiadywanie długie przed komputerem, to są pierwsze, ograniczanie kontaktów towarzyskich, to są pierwsze rzeczy, które rzucają się w oczy.
Czy rodzic jest w stanie się zorientować samodzielnie, że to nie jest właśnie ten foch, o którym mówiliśmy, tylko właśnie jakiś poważniejszy trochę problem?
Bardzo często tak, ponieważ depresja, czy w ogóle generalnie choroby psychiczne wiążą się z czymś, co nazywamy załamaniem linii życiowej. To znaczy, jeżeli nasze dziecko funkcjonuje w jakiś sposób i w pewnym momencie dzieje się coś takiego, że na przykład z ucznia trójkowo-czwórkowego zaczyna przynosić jedynki i dwójki. Wcześniej był czy była duszą towarzystwa, przestaje wychodzić z domu. Dość radykalnie zmienia swoje zachowanie. To takie radykalne zmiany zachowania zawsze powinny nas niepokoić. To nie musi być depresja, to może być coś innego. Inna choroba psychiczna, czy inne zaburzenie, natomiast powinniśmy to sprawdzać.
Rodzice się pewnie martwią i myślą sobie wtedy, a bo wpadł w złe towarzystwo, albo na przykład to właśnie dojrzewa i już w ogóle mu się w głowie poprzewracało, nie chce nic robić, jest leniwy. To może być zupełnie mylny pogląd, mylna ocena.
Oczywiście nawiązuje pani do drugiego ważnego wskaźnika, czy mamy do czynienia z chorobą, czy zaburzeniem psychicznym, czy nie. Drastyczna i radykalna zmiana zachowania, która musi się też utrzymywać w czasie. Tak, jeżeli mówimy na przykład o depresji, to kryteria międzynarodowe wskazują, że żeby zasłużyć na rozpoznanie depresji, nasz nastrój musi być zły, musi się utrzymywać na podobnym złym poziomie przez cały dzień i musi to się dziać co najmniej 2 tygodnie.
Czyli to nie jest tak, że jednego dnia dziecko się zamknie w pokoju, siądzie w kącie i będzie siedziało przez 3 godziny, że już ma depresję, bo potem wyjdzie na przykład do kolegów, tylko to musi trwać po prostu dłużej. On musi nie chcieć nigdzie wychodzić na przykład.
Tak, tak, to musi się utrzymywać, a też pamiętajmy, że zmiany emocjonalne nastolatków są klasyczne i że nastolatek funkcjonuje od górki do doła. To jest normalne.
Takie wahadełko się robi,
tak,
z tego. Czy ta depresja to nie jest troszkę wykorzystywana tak, żeby usprawiedliwiać różne takie stany chwilowego właśnie lenistwa? Czy coś tam nam nie wychodzi? Zaraz mówimy, mam depresję, nie będę tego robił, albo jestem załamana, czy załamany. Czy to nie jest też tak, że to jest dlatego tak trudno rozpoznać tą prawdziwą depresję, bo my tego słowa nadużywamy?
Z mojej perspektywy psychoterapeuty jest dokładnie inaczej. To znaczy, ja bardziej spotykam się z ludźmi, którzy nie wierzą w swoje rozpoznanie i przychodzą młodzi ludzie do gabinetu terapeuty i mówią, nie, to nie jest choroba, po prostu jestem leniwy, zły, bezużyteczny, beznadziejny. Przekonanie ich, czy to młodych ludzi, czy dorosłych, że mamy do czynienia z chorobą bardzo podstępną i trudną w leczeniu i zaakceptowanie tego faktu, że jesteśmy chorzy, to pierwszy krok do leczenia.
A co powinni w takim razie zrobić rodzice takiego dziecka, którzy zauważają, że coś jest nie tak, coś się zaczyna dziać? Jak mu po prostu pomóc?
Pierwszy bardzo ważny krok. Szczerze porozmawiajmy z dzieckiem i nie bagatelizujmy tego, co mówi. Tak? Jeżeli dziecko mówi, że jest smutne, przygnębione, nie widzi wyjścia z sytuacji, czuje się beznadziejnie, zmaga się z poczuciem winy, nie może skupić się na lekcjach na przykład, niczego nie zapamiętuje.
Albo wszystko go denerwuje. Z drugiej strony.
Tak. Są to wszystko ważne czynniki, które mogą nas skłonić do szukania profesjonalnej pomocy. Zacznijmy na pewno od rozmowy, dowiedzmy się, co się dzieje we wewnętrznym świecie dziecka.
Czy taka młoda osoba powinna w okresie leczenia, terapii przestać chodzić do szkoły? Czy
nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Każdy z nas jest inny. Na pewno, jeżeli dotknęła nas jakakolwiek choroba, to warto sobie zdawać sprawę z tego, że obowiązek szkolny schodzi na dalszy plan. Jak jesteśmy chorzy, to najpierw trzeba zastanowić się, jak wyzdrowieć. Natomiast jak w konkretnym planie leczenia wpisać szkołę, to zależy od ciężkości epizodu depresyjnego, od tego, jakie objawy depresji są główne w przebiegu tej choroby u tej konkretnej ludzi, bo to też może być różnie. Czasem warto zachęcać młodych ludzi do chodzenia do szkoły z tego powodu, że to jest jakaś aktywność, która może dać im przyjemność. Może do chodzenia do szkoły bardziej, żeby spotykać się z przyjaciółmi, a nie żeby się uczyć, ale czasem ta depresja może być tak silna, że młody człowiek nie ma na to siły i wtedy warto zastanowić się nad zwolnieniem czy ograniczeniem tego obowiązku.
Czy na przykład indywidualnym tokiem nauczania.
Czy indywidualnym tokiem nauczania.
A na czym polega właściwie terapia młodych ludzi, którzy są w depresji?
No generalnie mówimy tutaj o dwóch rodzajach oddziaływań terapeutycznych. Są to albo oddziaływania farmakoterapeutyczne, albo psychoterapeutyczne.
Czyli albo lekarstwa, albo jakieś sesje terapeutyczne.
Tak, tutaj to nie jest tak, że to jest wybór taki zero-jedynkowy, że to jest tylko to, albo tylko to. Tylko najczęściej jest to leczenie skojarzone, to znaczy bierzemy leki i chodzimy na psychoterapię. Formy leczenia są na pewno też związane z ciężkością depresji. Jeżeli to jest łagodny epizod depresji, nie musimy od razu brać leków, tylko czasem wtedy wystarczy psychoterapia w warunkach ambulatoryjnych. Natomiast w przypadku umiarkowanych, ciężkich epizodów depresji to leczenie farmakologiczne jest potrzebne i też nie należy się tego bać.
I tutaj trzeba chyba zadać w końcu pytanie, dlaczego w ogóle nastolatki mają depresję? Co się takiego dzieje, że oni w ten sposób reagują i zaczynają chorować?
Na to, czy zapadniemy na depresję, czy nie, mają wpływ dwa czynniki. Z jednej strony biologia, to znaczy rodzimy się z pewnymi predyspozycjami do tego, żeby być smutni, lękowi. To jest nasz temperament, pewna rzecz wrodzona. Jeżeli na ten temperament nałoży się nasza sytuacja życiowa, to znaczy ja w trakcie życia będę doznawał wielu strat, porażek, będę wystawiony na krytykę, na ośmieszanie, umniejszanie, albo nie wiem, będę ofiarą mobbingu szkolnego, przemocy będę doznawał. Takie trudne wydarzenia życiowe plus temperament mogą powodować, że zapadnę na depresję.
I co wtedy? Terapia, leczenie takie ambulatoryjne, szpitalne może?
Wszystko zależy od dwóch czynników. Po pierwsze, jak silny jest to epizod depresyjny.
Tak? Czyli depresja może też być, jest gradacja, tak?
Oczywiście, mówimy o umiarkowanych, łagodnych, średnich i ciężkiej depresji.
A ta ciężka jak na przykład się może objawiać?
Ciężkiej depresji już nie można przegapić, bo wtedy przestajemy wychodzić z domu, leżymy w łóżku, zaniedbujemy obowiązki, ale nie myjemy się. No, widać wtedy, że to jest choroba i tutaj też raczej bez dwóch zdań tacy ludzie trafiają do szpitala, no bo trzeba ich ustawić na lekach. Drugie bardzo ważne wskazanie do leczenia szpitalnego to są myśli samobójcze z tendencjami samobójczymi. To znaczy, jeżeli ktoś mówi, że chce się zabić i podejmuje kroki zmierzające w tym kierunku, no to też to jest wskazanie do hospitalizacji, bo po prostu trzeba ratować życie często.
Czy na przykład z pana praktyki zawodowej, terapeutycznej, młodzi ludzie w depresji często takie myśli mają?
Same myśli są bardzo częste w depresji. I nawet same myśli samobójcze nie są aż tak bardzo niepokojące. Zwłaszcza jeżeli to są takie przelotne myśli samobójcze. Większość ludzi takich myśli doświadczyła. Gorzej jest, jeżeli młody człowiek, to są utrwalone fantazje samobójcze. To znaczy ja już bardzo często o tym myślę i właściwie całe moje myślenie sprowadza się do tego, jak odebrać sobie życie. I jeżeli zaczynam planować popełnienie samobójstwa, to znaczy na przykład mówię o tym, piszę listy pożegnalne, rozdaję swoje rzeczy znajomym albo, nie wiem, zaczynam gromadzić leki. To są bardzo niepokojące sygnały.
I wtedy
natychmiast trzeba coś robić. Druga niepokojąca rzecz jest taka, jeżeli młoda osoba mówi o tym, że sobie odbierze życie, jednocześnie wiemy, że jest skłonna do impulsywnych zachowań. Łatwo się denerwuje na przykład.
Czyli impuls może spowodować, że ona zrobi to nagle, nawet bez planowania jakiegoś.
Oczywiście. I impulsywność jest największym zagrożeniem, jeśli chodzi o samobójstwa nastolatków. Nastolatki najczęściej podejmują próby samobójcze w sposób impulsywny. Nie zastanawiają się dłużej nad popełnieniem samobójstwa niż 15 minut.
A co może taki impuls spowodować? To znaczy, jakie zachowanie, nie wiem, otoczenia, gdzieś coś się wydarza?
Kłótnia z mamą, rozstanie z dziewczyną, z chłopakiem, porzucenie, jedynka.
Wszystko właściwie.
Jeżeli jest depresja, jest impulsywny nastolatek i są myśli samobójcze, naprawdę wszystko może być zapalnikiem.
A czy depresja w młodości, w tym wieku dorastania, może spowodować jakieś problemy, ograniczenia w dalszym życiu? Ona może mieć wpływ na to, w jaki sposób będzie się układało życie nastolatka, jeśli nie będzie właściwie to wszystko leczone, jeśli nie będzie prowadzona właściwa terapia?
Niestety wiemy, że depresja jest chorobą nawracającą. Jeżeli dotknie nas epizod depresyjny i zaczniemy na to chorować, oczywiście zdarzają się spontaniczne remisje. To znaczy, ja nie muszę się leczyć, żeby wyzdrowieć. Natomiast jeżeli do takiej spontanicznej remisji dojdzie, to ryzyko zachorowania powtórnego na depresję jest znacznie większe i kolejny epizod depresyjny najczęściej jest gorszy niż ten pierwszy. Jeżeli natomiast podejmiemy leczenie farmakologią i psychoterapią, to po pierwsze ryzyko nawrotu się zmniejsza, a po drugie nawet jeżeli te nawroty się zdarzają, one często, choć nie zawsze, mają łagodniejszy przebieg, ponieważ już wiemy, z czym się będziemy zmagać.
Czyli też ten młody człowiek jest świadom tego, że coś tak. się u mnie znowu zaczyna, muszę szukać pomocy.
To jest bardzo ważne, o czym pani mówi, taka umiejętność rozpoznawania sygnałów, które płyną od naszego umysłu i ciała.
To co to takiego może być, powiedzmy, co powinno nas zaniepokoić, że no to jest jakiś epizod depresyjny.
Jeżeli stale jestem smutny, albo rzeczy, które wcześniej sprawiały mi przyjemność, przestają mnie cieszyć i wszystko staje się bezbarwne i szare. Jeżeli trudno mi się skupić na tym, co robię, trudno mi się zapamiętuje i trudno mi się przypomina pewne rzeczy. Jeżeli nagle odechciewa mi się jeść, albo mam wręcz przeciwnie chęć do zajadania problemów. Jeżeli tracę, mam spadek aktywności, albo jestem poddenerwowany. Jeżeli mam kłopoty ze snem, to znaczy chce mi się spać za dużo, albo wprost przeciwnie, cierpię na bezsenność i nie mogę zasnąć. Jeżeli odczuwam poczucie winy i wyrzuty sumienia i myślę, mam na przykład takie myśli, że jestem obciążeniem dla bliskich i lepiej, żeby mnie nie było. Myśli samobójcze. To są wszystko sygnały, które mogą świadczyć o tym, że coś jest nie tak.
Wróćmy na koniec może jeszcze do książek, których pan jest współautorem. Obie książki są o depresji nastolatków. Czym one się właściwie różnią? One się uzupełniają, czy każda jest inna?
One się uzupełniają. To jest tak, że jak zaczęliśmy pracować nad tym projektem, to myśleliśmy o jednej książce, natomiast materiał zaczął się rozrastać i stąd powstały dwie. Pierwsza książka to jest książka, która staraliśmy się w jak najbardziej przystępny sposób przybliża samo zjawisko depresji. To jest depresja nastolatków.
Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać?
Tak.
To jest pierwsza wasza książka.
Tak. To dotyczy tego, czym jest ta choroba i jak się ona przejawia. Druga książka, Nastolatek a depresja, ma charakter bardziej poradnikowy i to są konkretne porady skierowane dla rodziców i nastolatków, jak sobie radzić z tą chorobą, tak? Czy jak sobie radzić z chorym dzieckiem.
Czyli tak naprawdę adresatem tych książek są rodzice, są nastolatkowie, ale też pedagodzy.
Nauczyciele, osoby, które pracują z młodymi ludźmi. Bardzo myśleliśmy i staraliśmy się, żeby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, bo depresja z jednej strony jest bardzo powszechna. Szacuje się, że co piąty z nas dozna epizodu depresyjnego w przeciągu swojego życia. A z drugiej strony często jest nierozpoznawalna, bo łatwo ją pomylić właśnie ze złym zachowaniem albo nastoletnim fochem.
I no rozumiem, że nauczyciele to jest też duża rola dla nich, bo
tak.
oni z tymi dziećmi czasami w ciągu dnia, w tygodniu dłużej przebywają niż rodzice
Oczywiście.
W szkole i też wiele rzeczy mogą zaobserwować.
Oczywiście mogą zaobserwować, ale też ważna rola nauczyciela, jak dawać wsparcie i czasem jak odpuścić egzekwowanie obowiązków szkolnych.
Dr Konrad Ambroziak, terapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista interwencji kryzysowej, współautor książek Depresja nastolatków i jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać oraz Nastolatek a depresja, praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.